Lubelski etap wielkiego kolarskiego wyścigu pokoju.
Na stadionie Lublinianki 25 tysięcy widzów powitało kolarzy.
Cześć! Hip, hip!
Ura!
Hip, hip!
Ura!
Hip, hip!
Ura!
Wyścig pokoju to była największa impreza kolarska wtedy w Europie, w krajach demokracji ludowej. Ja w tym momencie prowadziłem tę spikerkę, ale później przekazałem to Łuckiewiczowi, a sam poszedłem pilnować porządku przy wjeździe na stadion Lublinianki. Jak Szulkowski wygrał, wjechał, jak ktoś pchnął to towarzystwo tam na górze, to ludzie powypadali na bieżnię przez siatkę i trochę tam było parę osób potłuczonych. W ogóle to była fajna impreza, podobała się wszystkim. A przede wszystkim takie przerywniki wesołe były, bo przed przyjazdem kolarzy do Lublina skakali skoczkowie spadochronowi, jak wszyscy starsi Państwo pamiętacie. Z tej strony od górek czechowskich nie było stadionu, tylko były topole takie wysokie. No i jeden ze tych skoczków wylądował na sam czubku tej topoli i cały stadion miał ubawę, bo nie mogli go tam ściągnąć z tej topoli. Także takich kawałów to rozmaitych w życiu człowiek przez te 60 lat pracy przeszedł.
Sportowy Lublin przeżywa niezapomniane chwile.
A więc mecz między Lublinianką a Warmią Olsztyn zakończył się.
Pierwszy raz zaprowadził mnie ojciec na stadion przy ulicy Okopowej. To było w 1945 roku. Akurat był jakiś mecz, a na tej zasadzie, że wtedy po przerwie bramy były otwarte, można było wchodzić za darmo, to ojciec do mnie mówi, chodź pokażę ci, tutaj jest boisko, tu grają w piłkę i tak dalej. Lublinianka grała z Czuwajem Przemyśl. No, tam się Wysoka zwycięzcem Lublinianki mecz zakończył. No i mi się to spodobało. Ja wtedy chodziłem do trzeciej klasy szkoły podstawowej numer 9 na Nartowicza. Potem szkoła numer 9 została przeniesiona na Okopową do tego budynku naprzeciwko dyrekcji kolei. No i tam już było tych więcej klas, ale było bliskość do tego stadionu.
Nieistniejącego.
A no tak, nieistniejącego już dawno. No i od tamtej pory zaczął się taki przyjaźń wielka ze sportem. Zaczęło mnie to wszystko się interesować. Już od tamtej pory zacząłem już bez wiedzy ojca, bo mój ojciec był mielniczym przysięgłym i zawsze był w terenie, nigdy go w domu nie było. Między innymi robił granice Polski, mapy i tak dalej. Ja wakacje zawsze spędzałem z ojcem. Ojciec mi, pamiętam, gdzieś tam w niedzielę kiedyś dał parę groszy, ale nie kupiłem sobie wtedy biletu, tylko plazłem przez mur. Jak był lepszy mecz, na przykład taki mecz jak z Garbarnią Kraków w tamtym latach, czy z mistrzem Polski Warto Poznań, Lublinianka była w tej samej grupie i przede wszystkim Wisła Kraków, to na murze miejsca nie było. I tam było też nie tak łatwo wdrapać się, bo tak mur był wysoki. W niektórych miejscach smoła była, to żeby się nie pobrudzić, trzeba było uważać. Bo w tej smole były nabite butelki potłuczone, można się było pokaleczyć. Był tam taki gospodarz bardzo bojowy, nazywał się pan Sokołowski. Nie wiem dlaczego, ale na niego chłopaki krzyczeli pul pul i on się strasznie tym denerwował. Ganiał nas tam, wyganiał, także były kłopoty. Codziennie prawie gdzieś musiałem być na jakimś meczu. Czy to grał Lewat Lubartów, czy Sygnał Lublin z jakimś wojskowym klubem, czy to Lubelski Szturm, który był przy jednostce KBW. Cały czas coś tam się działo, bo to było jedno boisko w Lublinie przecież. Ja tam też byłem taki nie bardzo grzeczny chłopiec. Wszędzie musiałem być, wszędzie mnie było pełno. Tutaj się wychowałem na Rurach Jezuickich, kiedyś to była dzielnica taka trochę łobuzerska, Rury Jezuickie. Ja tu przy Nadwyższyckiej Mieńcy, w tym miejscu, gdzie na Żniwnej, bo tu się urodziłem. Stąd tutaj ze Żniwnej chodziłem do szkoły na Lipowo. to trudności miałem zawsze z dotarciem do szkoły, bo już szedłem przez cmentarz do szkoły, no to już tam chłopaki na murze siedzieli. I gdzie będziesz szedł? Tu wszyscy z piłką jakoś tam. I tu, gdzie w tej chwili jest przejście do muru cmentarnego na Lipowej, gdzie można przejść do Komendy Wojewódzkiej Policji. Tam boisko myśmy mieli piłkarskie na Lipowej. Jedna piłka była tutaj u nas w dzielnicy. Miał ją syn ogrodnika, nazywał się pan Wawrzyszak. Ale nie zawsze nam to piłkę dawał. Przecież graliśmy piłkami, to się nazywało szmacianki. Z pończoch robione tam szmaty, zwijane, było później to cerowane. Najlepsze to były piłki wycinane z gąbki, bo było dużo gąbki, Niemcy pozostawiali. To się wycinało. Najgorzej było po deszczu, bo to można było sobie nogę złamać o tą piłkę wtedy. Na tym placu Sokoła to mieliśmy również później już mecze bokserskie międzyszkolne. Był tam taki budynek drewniany na środku, gdzie są schody, jak się wchodzi do komendy. Połowę budynku było spalonego, połowę był cały budynek. I tam w tym połowie tej całej byśmy by sprzątali, bo tam była i podłoga, ale trochę tam było naśmiecone, jakieś puszki. No i tam żeśmy robili mecze, przeważnie ze trzynastką z Nartowica, podstawowa trzynastka. Ustawialiśmy się po ośmiu i według wzrostu, nie tam, że nikt nikogo nie ważył. Wtedy chodziłem chyba do piątej klasy i nas było takich nygusów z dziesięciu, co mieliśmy tam po te 12 lat, bo a ci byli tacy przerośnięci niektórzy, co mieli prawie już po 18. I był taki Więckowski, który był uznanym talent w boksie. No i miał rękawice, wypożyczył czy dostał w domu żołnierza. No i wiem, że tam odnosił, przynosił, zawsze pożyczał, bo on tam trenował boks. A wtedy to się uprawiało dyscypliny, nie tak jak teraz, że jest jakaś ścisła specjalizacja. Każdy uprawiał, w zimie to był hokeista, który jeździł na łyżwach, sam boksował. Biegało się po salach, po świetlicach, bo jeden stół gdzieś tu był w dzielnicy do ping-ponga. Ja to biegałem, aż tutaj był taki barak AZS-u, jak jest w tej chwili Polskie Radio, tylko trochę dalej po lewej stronie, na końcu ulicy Obrońców Pokoju. W tym baraku też ciężko było tam dostać się do tego stołu. No to ja tam miałem chody w domu żołnierza, bo tam był stół, ale tam też bokserzy, to tam ci wszyscy to koszykarze też grali. Tam był cały sport lubelski się mieścił. No ale udawało mi się często tam dostać do tego stołu, bo miałem takich dwóch opiekunów, wesołych chłopaków. Jeden to był, nazywał się Żylisko. Boksował w wadze ciężkiej, jąkał się. Trudno go było zrozumieć, ale był niesamowicie silny chłopisko. On gdzieś z Podolsztyna był. A drugi był zawodnik wagi koguciej. On był z BBTS Bielsko, boksował. No to oni tam zawsze, Jędruś, trzeba tu skoczyć do sklepu, bułeczki kupić. Dawali mi pieniądze. Nie masz co robić, to wiesz, tu buty wyczyść. A z boku było i lodowisko w zimie, i w lecie było boiska do siatkówki. Ja pamiętam mecz taki OWKS Lublin, Ursus Warszawa. To nawet na tym przy kotłowni z tej strony od Lipowej, dom żołnierza od Lipowej, plac był taki żużlowy i tam był ring postawiony, bo nigdzie tego tak nie było miejsca. A to chcieli, żeby trochę ludzi przyszło. Chodziło się piętro wyżej, i przez okna można było oglądać to, co się dzieje na sali. Na siatkówkę to mogło wejść 300 osób, to góra. Tam miejsc siedzących parę ławek było. Także tam było bardzo ciasno, ale tam ludzie przychodzili, bo co było? No jeden cały sport się tam mieścił. I między innymi turniej był zrobiony, to Mistrzostwo Miasta Lublina, par sportowych. No i pamiętam, że wygrała para sportowa, Cicho Niedziela wygrał, a grał z żoną Kazika Wójtowica, który był trenerem siatkówki w Lublinie w Łukasie Lubelskim. Kazik to mój taki przyjaciel wielki później. Nawet go zatrudniałem jeszcze przedtem jako trenera koordynatora Kazika BZS, jak byłem sekretarzem Rady Wojewódzkiej. To jak chodziłem do państwa wójtowiców do domu, to Tomek, uznawany za jednego z czołowych siatkarzy na świecie, złoty medalista nasz olimpijski, mistrzostw świata, Tomek Wójtowicz to...
Jeszcze był dzieciakiem takim, tak?
Tak, tam chodził do szkoły podstawowej wtedy. No i jego mama właśnie ze Zdzichem, była siatkarką ona też. I grała w WKS-ie lubelskim, a w WKS lubelski siatkarki były wtedy w pierwszej lidze.
Sportowy sukces w światowym wydaniu.
Polska mistrzem świata, Japończycy pokonani. Brawo Polska, brawo Tomasz Wójtowicz.
Brawo Awia Świdnik, która reprezentuje.
Niewątpliwie duże przeżycie.
To było największe moje przeżycie w karierze dotychczasowej sportowej.
W zimie to muzyka grała, lodowisko. I był tam gospodarzem domu żołnierza pan taki Potarański, którego syn później u mnie w klubie był kolarzem. I później żeśmy się, jak już on miał swoje lata, już nie żyje w tej chwili, to żeśmy się tak prawie zaprzyjaźnili. Taki był energiczny chłopisko. Bali się go wszyscy jak cholera. A myśmy tam po dachu w domu żołnierza uciekali, bo były takie imprezy, że nie można było być w żaden sposób, to mała sala. Przyznam się, że niestety w efekcie tego sportu, to tego domu żołnierza, to ledwo tam zdałem do następnej klasy. Bo żeśmy kiedyś po wywiadówce, po półroczu, to siedzieliśmy we trzech na murze i liczyliśmy, kto ma więcej dwójek na półrocze. No, było ich sporo wtedy, przyznam się szczerze. Liczyliśmy, że nie damy rady, ale jakoś się tam dało radę. Boksem później to miałem dużo wspólnego, bo i sam trochę próbowałem. Miałem 3 walki na mistrzostwach LZS-u. U nas tutaj w szkole rolniczej była sekcja LZS-u Rulowianka. Prowadził zajęcia w szkole w takiej maleńkiej sali. Romek Podleśny, niedawno jeszcze był prezesem Krajowego Związku Bokserskiego w Lublinie. I Kowalczyk, najlepszy trener wszystkich czasów, który właśnie był trenerem Kukiera między innymi. Ale wtedy wszyscy to boksowali. To jak człowiek poszedł, żeby się zapisać, pamiętam, do WKS-u, to wchodzimy na salę, to nie było miejsca na trening. Jaki to był trening, jak rozgrzewkę na tej małej sali prowadziło ze 120 chłopa. A największa granda to wszystko bokserzy byli, no niestety. Przy moich tych czasach tutaj u Michalewskiego w dworze, gdzie dzisiaj mamy, chyba tam jest nawet rektorat Politechniki w tym domku, a z boku był Czworaki i tam był taki też, nazywał się Stasio Kotecki, gołębiarz taki, no i bokser oczywiście, w Ogniwie Lubelskim boksował, ale taki był nygus z najwyższej klasy tu w dzielnicy. Ostatni raz go widziałem, jak szedłem, w ulicy akurat wyjeżdżał samochód z Komendy Wojewódzkiej i zapukał w okno, bo siedział z tyłu, gdzieś go wieźli. Wiem, że gdzieś tam w więzieniu umarł. No, byłem chłopakiem takim dość wysportowanym. To czepiałem się wszystkich dyscyplin. To nie było tak jak teraz jest. Pływakiem jesteś i koniec, nic więcej. Ja startowałem w mistrzostwach województwa i w tenisie stołowym. I grałem w piłkę nożną, i grałem w siatkówkę, i koszykówkę. I nawet biegałem, pamiętam, taki był bieg standard października, to żeśmy wałem koło startu, biegli do Parku Ludowego, to wtedy jeszcze tu nie było parku, tylko kapusta rosła, były takie działki. Ale już były schody do Parku Ludowego, to pamiętam, bo po schodach mało się człowiek nie zabił. To zająłem wtedy, pamiętam jak dzisiaj, 71. miejsce. No ale nas 800 chłopa stało na starcie, to nie tak było lekko. I trochę grałem w tego hokeja, nie byłem jakimś tam hokeista, ale trochę grałem. Tu, gdzie teraz jest Politechnika, tu był dwór Michalewskiego i były dwa stawy. A tu było pełno tych rolników przy Nadbystrzyckiej w tym czasie. W zimie wozili lód do chłodni.
Zakładów mięsnych.
Tak, do zakładów mięsnych, do chłodni składowa się nazywała. Bo tam się nie było żadnych tam zamrażalek jak teraz i tak dalej. A zimy były takie, że trudno było wytrzymać. No i oni cieli ten lód, a myśmy mieli tam te treningi takie na tym. No, mieliśmy trochę sprzętu, grało się na boisku, cała liga była, bo to parę zespołów było wtedy hokejowych. No a AZS Lubelski to był akademickim mistrzem Polski. W każdym bądź razie był kłopot z tym, bo się nieraz człowiek nie wyhamował, bo pozostawały dziury po tym lodzie, gdzie oni cieli normalnymi piłami ten lód w kostki na fury i wozili ten lód. I kiedyś mnie się wpadło w taką przeręble. Wygrzebałem się. Chłopaki mi szybko podali kijek, to wyciągnęli mnie, ale pamiętam, że jak przybiegłem do domu, to spodnie zdjąłem i stałe spodnie tak były zmarznięte już. Jak wyszedłem z wojska, bo ja przed wojskiem pracowałem w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie na elektrociepłowni. I tam bardzo dobrze zarabiałem, bo ja pracowałem jako operator turbiny. I przerwałem sobie tę pracę. Uważałem, że to nie jest dla mnie praca. Koledzy wszyscy siedzieli codziennie prawie w czarciej łapie. Wesoło było, młodzież, zabawy, nie zabawa, ja mam ich pracować. No i zrezygnowałem. Ale gdzieś po miesiącu spotkałem całkiem niechcący swojego nauczyciela przysposobienia wojskowego ze szkoły. Nazywał się pan Wacław Korzeniowski, znany później gość, który był jakiś czas dyrektorem w Trawnikach, dyrektorem w Lubgalu i takim miał tam coś w sporcie do powiedzenia. Spotkaliśmy się na ulicy, pyta się mnie, co Jędrusz robisz? Ja mówię, że nic nie robię, bo siedzę w domu. O, to nieładnie, ty jest taki sportowiec. A tu muszę powiedzieć, że w technikum byłem przewodniczącym koła sportowego Zryw. I on mnie znał z tego, że mnie tam widział wszędzie, na tych zawodach jakichś międzyszkolnych i tak dalej. No ja mówię, że szukam pracy. A on mówi, to jutro przychodzisz do mnie i pracujesz właśnie w sporcie. Wytłumaczył mi, gdzie mam się zgłosić do Rady Wojewódzkiej Ludowej Zespoły Sportowe. Mieściła się wtedy na Buczka przed całym mostem.
Na Bystrzycy,
tak. No i poszedłem, była taka, niestety odeszła z tego świata Krysia Wojciechowska, sekretarką. Jak wszedłem, spojrzała na mnie. A pan w jakiej sprawie? A ja mówię, chciałem w sprawie pracy z kimś porozmawiać. To proszę ze mną, o co chodzi? Tu żadnych etatów nie ma, kto panu to powiedział? Ja mówię, no właśnie tu mam takie pisemko. A ona wzięła tak, spojrzała, aha. I od razu z tego biurka zeszła i mówi tak, to proszę siadaj, wszystko ci powiem.
I nowy etap życia się
zaczął. Tak. Tam awansowałem na kierownika działu sportowego po kilku miesiącach, a po roku awansowałem na sekretarza Rady Wojewódzkiej LZS do spraw sportu. I tak już się zaczęła moja praca. Polegała na sporcie masowym, chociaż ja raczej ciągnęłem do sportu wyczynowego.
Bardzo ważną rolę w treningu ciężarowca spełniają różne ćwiczenia wyrabiające siłę mięśni grzbietu. Oto kilka przykładów ćwiczeń na prostych przyrządach. Konstrukcja ich zależy w dużej mierze od pomysłowości trenera.
Bardzo była rozwojowy sport ciężarowy w LZS-ach. Przykładowo w hełmie mieliśmy bardzo dobrą sekcję podnoszenia ciężarów. Instruktorem był Henio Prusakiewicz. Bardzo fajny facet. No ale niestety miał jedną wadę. No to jest pewna choroba. Ja to mówiłem, że nie jąkał się, tylko się chenio zapowietrzał widny. I jemu przeszkadzało zawsze słowo P. Wszystko się zgadzało, tylko wiesz, nie jąkał się, ale jak na P, to nigdy nie mógł tej słówki powiedzieć. Jak na złość. Henio nazywał się na literę P, prowadził podnoszenie ciężaru. On był sekretarzem Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężaru. Podnoszenie ciężaru była waga piórkowa i był najlepszy zawodnik proć. I wadze Koguczyn, drugi zawodnik to był Psujek. I było podejście pierwsze i wszystko prawie na P. I kiedyś, jak Wawrzycki Andrzej opowiadał, Andrzej jeszcze nie pracował w Dzienniku Wschodnim, czy tam w Sztandarze wtedy jeszcze, tylko pracował w Lidze Obrony Kraju, był tam instruktorem. Ale dorabiał w redakcji. I akurat mu przyszło zadzwonić do LZS-u, się dowiedzieć wyniki. No i mówi, dzwonię i jakiś się facet zgłasza, dzień dobry. No, może pan mi powie, bo pan podam już był na Mistrzostwach Polski, a proś został mistrzem Polski. No to ten mówi, to ja panu mogę, halo, coś nam przerywa. A po jakimś czasie mówi, powiedzieć, jak to było. No to proszę, ja słucham, będę notował. No i ten mówi, wadze, halo, ten krzyczy, mówi, coś nam przerywa. Ten mówi, piórko, chciał powiedzieć, że podejście pierwsze, bo opowiedzieć, jak to było. A Babrzycki krzyczał w słuchawkę, halo, ktoś nam przerywał. To mówi, że po 15 minutach zorientował, bo go nie znał, że facet jąka. Ja tam się z Henkiem strasznie lubiałem. On miał później do mnie pretensje, bo on dłużej pracował w RZS-ach, że ja zostałem sekretarzem, a nie on. Trzeba jeździć w teren, zabierać głos. To była taka praca bardzo młodzieżowa, wspólnie z działaczami Związku Młodzieży Wiejskiej. To się jeździło. Całe województwo znałem na pamięć. Później moje, jak się losy potoczyły? Po 20 latach pracy w LZS-ach tworzyła się w Lublinie Wojewódzka Federacja Sportu. I zmieniłem barwy klubowe. Z LZS-u przeszedłem do startu.
W tym roku największe osiągnięcie lubelskiego sportu. Doskonale grająca drużyna koszykówki mężczyzn startu Lublin zdobywa po pierwszej rundzie rozgrywek Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Brawo!
Opinie trenerów drużyn z całej Polski są jednoznaczne.
Wydaje mi się, że start Lublin w tej chwili gra naprawdę nowoczesną koszykówkę.
Byłem znanym człowiekiem tam u nich, bo to często bywałem u nich, mieliśmy wspólne sekcje. Ja spikerkę prowadziłem na wszystkich wyścigach kolarskich, większych w Lublinie. Nie tylko, bo i wyścig dookołopolski prowadził spikerkę, a przede wszystkim prawie imprezy startowskie, kuriera i startu, wyścigi, co były na 3 maja. Udało mi się rozbudować ten klub. Tak jak kiedyś marzyłem, że gdzieś wyląduję w takim klubie, który będzie pracował na miarę jednostek, które człowiek czytał gdzieś w książkach, na przykład klubów Sokoła przed wojną, gdzie byli ci działacze, ci co finansowali te stowarzyszenia, gdzie wszyscy się czuli, nosili odznaki, gdzie jednakowe ubrania, bo to człowiek oglądał te wszystkie. Mietek Niewiadomski pisał pracę doktorską, ja mu tam załatwiałem zdjęcia. To mają w jednym palcu to wszystko, o czym on taką książkę napisał na ten temat. Także dążyłem do tego, doprowadziłem do tego, że klub był jednostko, która zajmowała się wszystkim. Miał swój zarząd 16-osobowy. Miał radę patronacką klubu, gdzie byli najwięksi ludzie. Bo to kogoś trzeba było kiedyś namawiać, żeby był tam członkiem zarządu, żeby działał. Ludzie na wysokich stołkach w tym czasie uważali, że zaszczyt nawet, że jest tam jakimś prezesem czy kimś w tym stacie. Ja w Radzie Patronackiej miałem przykładowo rektora Politechniki Lubelskiej i dyrektora zakładów energetycznych pana Tylutkiego i dyrektora lubelskich zakładów naprawy samochodów LZNS pana Szabałę. Mieliśmy wspaniałych zawodników w tym klubie. Zespół startu kobiet w lekkiej atletyce na przykład. Dwukrotnie reprezentowaliśmy Polskę na drużynowym Pucharze Europy w lekkiej atletyce. Z wspaniali szkoleniowcy, na przykład Marian Piotrowski, późniejszy wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego Solidarności, to trener u mnie był w Skutalcie w tym czasie, miał najlepszą grupę biegów średnich, biegaczki, pełno medali, Hoffman, zespół ludzki, gdzie sztuka doprowadzi do takiego wyniku. To samo Wadek Sobieszczuk, sprint, jechał na olimpiadzie w Soczi, dwie zawodniczki, Janota i Pisiewicz w reprezentacji Polski na olimpiadzie. On jako trener sztafety też na olimpiadzie. Także w Moskwie na Igrzyskach Olimpijskich, Mulak w koszykówce, Dunecki. To u nas była taka później, co by nie powiedzieć, rywalizacja.
Rozpoczął się olimpijski alert młodzieży Moskwa 1980. Centralna inauguracja narodowych biegów przełajowych w Polsce. Biegi zwycięstwa nad Zalewem Zembożyckim w Lublinie. Z udziałem około 3,5 tysiąca uczestników z całego kraju.
Ja uważam, że był najlepszy czas pod względem finansowym dla klubów lubelskich. Wtedy właśnie jak premierem był Mazowiecki.
Lata 90.
Tak. Było naprawdę kupę pieniędzy. I myśmy zrobili, ja też byłem członkiem prezydium Wojewódzkiej Federacji Sportu. Jak był prezesem Federacji Zimny Witek, to opracowany został regulamin finansowania, gdzie pieniądze szły, które były w tym czasie, za wynik sportowy. Było odpowiedziane w regulaminie. Za Mistrzostwo Polski Seniorów na przykład dostawałeś 300 tysięcy. Przykładowo, za Mistrzostwo Polski Juniora 10 tysięcy, tam 20 tysięcy. Stopniowane. Pieniądze były, ale trzeba było mieć wyniki. Myśmy mieli w starcie lekkoatletyka, pierwsza liga, później podział był na męską osobno i damską osobno. To Mistrzostwo Polski dziewczynki miały, a chłopcy też w pierwszej lidze byli. Szachy, byli mistrzowie Polski drużynowi, pierwsza liga i mistrzowie Polski juniorów. Jeszcze na dodatek kolarstwo, gdzie mieliśmy wspaniałych dwóch kolarzy, Janka Laczkowskiego, który jechał w wyścigu pokoju, reprezentował Polskę, i Skowronka Jan. Skowronek cztery razy miał takiego pecha, cztery razy był czwarty na górskich mistrzostwach Polski. Wybitny góral. Jeszcze na dodatek, jeszcze biegi na orientację w pierwszej lidze, żeby mieli trochę tego za dużo. Później zaczęło się troszeczkę ciężko, ale ja sobie dawałem radę, to nie ja. No, miałem silnych ludzi w zarządzie klubu. Najpierw byłem sekretarzem klubu, później dyrektorem, a na koniec prezesem. Ja mogłem iść stróżem, ale żeby ten klub kwitł. Wybudowaliśmy piękny stadion. Zrobiliśmy tą halę nad Bystrzycą, która teraz została. Ja nie mam do kogo pretensje, bo podobnie przepisy unijne nie zezwalają, żeby hala sportowa była tak blisko rzeki. I trzeba było to wszystko rozwalić. Ale przecież jak ja to przeżywałem, z domu już do klubu idę, tutaj koło wodociągu, patrzę, a tam już widać kawałek tej hali, codziennie coś więcej. Myśmy w czołówce byli w sportu młodzieżowego w kraju oceniani zawsze na miejscach 14, 15 miejsce, ale to za cały kształt działalności. A mieliśmy w któregoś roku i 9 miejsce najlepsze. To nie to, co dzisiaj mamy kluby akademickie tylko. U nas sport w tej chwili opiera się prawidłowo, tak jak w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd idzie przykład. No a teraz są Murzyni. Pierwszego ja sprowadziłem, jak mam pretensje zawsze, że sami Murzyni teraz grają w koszykówkę w Polsce. To mój zawsze syn mnie sprowadza na ziemię i mówi, a po coś pierwszego ściągnął. Któregoś pięknego poranka zabrzmiał telefon, początek lat 80. i zadzwonił do mnie wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki, z którym się bardzo dobrze znałem, Alojzy Chmiel. I pan Alojzy mówi do mnie tak, wsadzili mi tu jakieś towarzystwa amerykańskie, nie wiem co to jest, Główny Komitet Kultury Fizycznej, gdzieś jakieś ma układy, z uczelniami amerykańskimi. Przyjeżdża 3 zespoły i musisz mi pomóc. Ja nie mam co z nimi zrobić. Mówię, oni jutro przyjeżdżają. Nie mam ani noclegów i mam pieniądze. Mogę ich wsadzić w autokar, za który zapłacę, jak będzie w Lublinie. I musisz ich tam przetrzymać. Z 5 dni, mówi. W każdym bądź razie, ja się na to opłacało mi wtedy. Zatem, że myślałem, że to jakieś zespoły amerykańskie, studenckie, to wiadomo. Co znaczy amerykańska studencka koszykówka, no najwyższej klasa. Ale później on mi mówi, słuchaj, bo to są 3 zespoły studenckie, to oni podobnie nie umieją nic w koszykówkę grać. Mówi, ale z nimi jeżdżą tak na fryko, na gapę. 8 murzynków, nie, 9 mówi. 8 kto gra, a 9 mówi, jest center, ale mówi, jest niby trenerem. Przyjechali te zespoły, to byli biali faceci ci studenci. Zakwaterowałem ich w Wiktorii. Pytam się, czy oni chcą grać. Oni nie musimy, ale jak trzeba, to możemy grać. To szybko się zrobiło, tam jakieś apisze. No i zrobiłem o 11 właściwie mecz 2 tych zespołów studenckich. Okazało się rzeczywiście, że Jelenie mało co umiał grać w koszykówkę. A mało to się zaczęli bić. Pamiętam, był prawie młyn, tak się leli na podłodze. Mimo, że byli to koledzy byli w sumie, ale się pobili. Dobrze, że publiczności nie było, bo o tym nie podała prasa, nic tam parę osób, co się dowiedziało, co przyszło. No sobie myślę, no to jak po południu będzie jeszcze tego, a tu już bilety sprzedajemy, sami murzyni. No i rzeczywiście pełna hala ludzi wieczorem przyszła. Ograli nas te murzynki. No i w pewnym momencie wszedł Dzicho do mnie i mówi tak,
niedziela, tak?
Tak, i mówi do mnie tak, załatwiaj, o ten mały rozgrywający jeden powiedział, że on by przyjechał do Lublina, że on chce tu grać. Przyszedł do mnie, spisaliśmy tam wszystkie tego adresy jego.
A jak się nazywał?
Ken Washington. Nieduży ten murzynek był taki, ale fajny chłopak. Po jakimś czasie dostałem telefon, że tam on nie ma pieniędzy czy coś, żebym ja zadzwonił do niego. On powie, kiedy przyjedzie. To też musiałem załatwiać. Taka była siatkarka z rodziny żołnierowiczów, Hania, pracowała na poczcie. To ja musiałem do klubu przyjść. To wtedy to były bardzo drogie połączenia ze Stanami Zjednoczonymi. A po 12 w nocy były tańsze. Tam jakiś znajomy jego po polsku też mówił. On sobie wytłumaczył, że on przyjedzie tego dnia, żeby był ktoś na lotnisku, żeby miał kartkę. No i tam ustaliliśmy wszystko, co ma być. No i tam jeszcze nie mówiliśmy wtedy, pieniądze jakie i co on. Czekaliśmy wszyscy w klubie. Naszykowany było nocleg, to wszystko tam, że kolacja. A on przyjechał i mówi, że nie, on na żadnej kolacji nie chce, że on idzie na trening. Wszyscy patrzą na niego, jak nasi to, jak powiedział, że dzisiaj treningu nie ma, to by byli zadowoleni. A on sobie nałożył okulary, przez które nic nie widział. I pokazuje, jak się drybluje pod nogą, to... Popatrzyli, trochę porzucał, każdy rzut za 3 wpada. Przedtem dobrze grał, ale teraz to jakoś tak to się rzucało w oczy. Ten Alojzy dzwoni z Warszawy do mnie później i mówi tak, przyjechał do ciebie ten murzynek, ja mówię, no już jest, a ma licencję? Ja mówię, jakie licencje? Skąd ja mogę wiedzieć wtedy, że jakoś trzeba mieć licencję, jak do Polski nikt nie przyjeżdżał z zagranicznych zawodników? No to dopiero tam żołnierowiczowa poczta, 12 w nocy, do ojca dzwonimy, ojciec policjant w Nowym Jorku, musisz tu tato przysłać licencję, a $100 to my ci przyślemy później, mówi. Bo ja nie miałem $100, tylko miałem w klubie mieć dolary, a $100 ojciec musiał zapłacić, więc ją założył w Nowym Jorku. No i przysłali nam tę licencję, dopiero z tą licencją, znowu do Warszawy. W Głównym Komitecie Kultury Fizycznej dosłownie mówią tak, co wy, Frączkowski, się tam o idiocieli w tym Lublinie? Mało, że Murzyn to jeszcze Amerykanin? O, takie teksty były. Jak przyniesie zaświadczenie, że ma zgodę Komitetu Centralnego Partii, no to z Wydziału Propagandy, to dopiero będziemy rozmawiać, jak on już przyjechał. To nie było potrzebne na pewno, tylko się chcieli pozbyć, bo nie wiedzieli, jaką decyzję podjąć. No i się tak zaczęło. Dostał mieszkanie u takiej jednej pani za tunelem, już tak pod Abramowice. Już dzicho załatwiał to na przykład kurczaki, bo to on tylko kurczaki jadł. Bo wtedy to był, wiesz, stan wojenny, trudno było te rzeczy. Tam pracowała nasza była kulemiotka w zakładach mięsnych. To już dzicho tam jest sam, bo tam bliżej mieszkał, to już przywoził mu te kurczaki, to już było dobrze. Miał duże powodzenie, bardzo duże, Ken. Jak na Polonii Warszawskiej pierwszy spaleń z Kenesi pojechali, to cuda się działy, to tam już w ogóle ludzie prawie na boisku stali, bo to mała salka była, a wszystko się prasa rozpuszczała, że to przyjechał Czarny, bo to pierwszy w Polsce Amerykanin w dodatku. Podchodzili go wszyscy w Polsce. Wszyscy go chcieli od nas odkupić. Ale to nie takie proste, jak on nie chciał. Ale w pewnym momencie, po prawie 3 latach, uważam, że dwa razy z nim zdobyliśmy brązowy medal w lidze. Zawsze to była albo walka o utrzymanie, albo tam miejsce 8., 7., 6. i tak dalej. I wyjechał do tych Katowic. Polityko to najwieselszy numer, to miałem w Korei kiedyś. No też jest koniec lata 80. Jak byliśmy w Korei, po kilku dniach moja tłumaczka mówi do mnie, że panie kierownik, ona trochę studiowała w Polsce, tak łamano polszczyznę mówiła. Dzisiaj jest uroczysta kolacja, będzie minister kolei, bo to klub był kolejowy. Nawet nie wiedziałem, że klub kolejowy. Myślałem, że to klub Urzędu Bezpieczeństwa, bo przecież to było obstawione tak, że nie mogliśmy się ruszyć. No i jest uroczysta kolacja. Przyszedł pan minister kolei, ubrany jako generał. Czapa ta olbrzymia, taka jak Rosjanie ci generałowie mieli.
Bo to Korea Północna była.
Tak, tak. I ustawiony na podłodze stół. Oczywiście wszyscy siedzimy. No i ja zabrałem głos, bo musiałem, prawda, jako kierownik ekipy. Oni z nikim nie chcieli gadać. No i w każdym razie coś tam powiedziałem. Co to? No wiedziałem, że piękny kraj, no bo co ja mogłem tam więcej powiedzieć. No, wielki wódz nas przyjmuje tutaj. Mieliśmy takie na akademii, że pociągi po scenie jeździły, to wszystko. No, to coś wspaniałego, co oni potrafią zrobić, ale bida jest olbrzymia. Była wtedy, no. Jedno, co zapamiętałem słowo, to jak takie małe dzieci idą ci ulicą i zatrzymuje się, mówi, cześć mały, a on do ciebie mówi, adiucha siminika i salutuje. A to ładne te takie dzieciaki. I to bida chodzi, wychodzi z domu do tej szkoły, po kolei tam wychodzą, śpiewają. Muszta rano przed apelem, bo to z balkonu, z hotelu oglądałem to, bo szkoła była po sąsiedzku. I on w każdym bądź razie, jak ja już skończyłem, to pan minister wstał i zaczął uroczystą mowę, ale tam polityczną. My jesteśmy takie państwo zdyscyplinowane, USA nam przeszkadza, to tam taki pic na wodę, bo to monta. No ale kończy tę mowę i mówi do mnie tak, po imieniu do mnie, panie Andrzeju, ja mam do pana największą prośbę. Aha, jeszcze Włodek Kosacki był dyrektor banku wtedy i oni tak siedzieli wszyscy razem, tu zawodnicy trochę z tej strony i mówi tak, ale mam do prośbę, że jak pan wróci, bo Polski to pierwsza rzecz, to musi pan pozdrowić ode mnie, ucałować mojego wielkiego przyjaciela, generała Jaruzelskiego. To miałem powiedzieć, że nie. Ja mówię, nie ma sprawy, tylko zwrócę, to będzie wykonane wszystko. Ach, jaki był zadowolony. Ja Jaruzelskiego kiedyś widziałem nad zalewem, jak był przy otwarciu zalewem. To było ode mnie 50 metrów najbliżej. No co miałem powiedzieć? Uważałem, że najwyższy czas, żeby pójść już na rentę. Miałem taką możliwość, miałem wadę, kłopoty z sercem. Mimo, że zostałem jeszcze na koniec prezesem klubu urzędującym, to już ostatni tam rok. W 92 roku, pamiętam, zabierałem głos na walnym zebraniu. Ze łzami w oczach mówiłem, mi się wydawało, że już ja będę w tym starcie do końca życia, bo to naprawdę dobrze wszystko w członach, tak najlepiej. Ale doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jak sobie odpocznę.
Ale dostał pan puchar wtedy. Jak to było z tym pucharem?
Było uroczyste pożegnanie mnie w klubie. I tutaj zapisałem sobie, na bardziej sobie cenię z wszystkich pucharów. Tam wygrawerowane jest, pan jako świadek przeczytam to panu. Gdy odchodzi prezes, pamięta się krótko. Gdy odchodzi prezes, przyjaciel i wspaniały człowiek, pamięta się go zawsze, pracownicy administracji i obiektów KS Start. Także to dość wzruszające to jest. Ja sobie nie wyobrażałem, że ja jak skończę, że nie będę chodził na przykład na mecze. Ale niestety, trochę mi tak już, trochę może i przykro, ale już się pogodziłem z tym, że przychodzi czas, wszyscy o tobie zapominają. Kiedyś tam byłeś tam kimś, cię zapraszali wszędzie. Dzisiaj mało kto cię tam gdzieś cię zaprasza. No taka niestety jest prawda i ja do nikogo nie mam pretensji. Ja mam sobie wyobrażać, że ja odejdę po 20 latach pracy jako szef klubu i coś niecoś zrobiłem w tym klubie, naprawdę nie chcę się chwalić. Ale nie po to mam tutaj skrzynkę medali rozmaitych, no, bo byłem i radnym Miejskiej Rady Narodowej, i członkiem Komisji Zdrowia i Kultury i Urzędu Marszałkowskiego. I byłem nie wiadomo kim na wszystkich komisjach i Komitetu Olimpijskiego, tam i tak dalej. No, w każdym bądź razie jestem dalej, mimo że nie chodzę na koszykówkę męską startu, bo kierownictwo tego nowego klubu zapomina, że taki kiedyś był. Tak, uważam się potraktowany przez obecne kierownictwo startu. Ale nie mam do nich żalu, niech się bawią. Ja sobie jakoś tam daję radę. Chociaż tak by było przyjemnie.
A czy o panu pamiętają byli zawodnicy, zawodniczki?
W tym roku byłem bardzo zaskoczony, bo na Nowy Rok dostałem telefon od koszykarek, czy mogą mnie odwiedzić. Byłem zaskoczony bardzo, jak przyszły koleżanki. Najważniejsze dwie wielkie zawodniczki tego klubu w tamtych latach. Reprezentantki Polski, później jak i Godula. Przyszły mi życzenia złożyć. Byłem zaskoczony, bo nigdy coś podobnego mnie nie spotkało. Chociaż życzenia takie, to dużo osób mi dzwoni przed świętami. Ja nie wstydzę się, że się będę chwalił w tym momencie, ale na swoje własne imieniny to otrzymuję powyżej 100 telefonów z życzeniami. I z tego jestem dumny jednego.